Odcinek 11. Bogusław Olejnik, krakowski drapieżca. Wprowadzenie. Chciałbym przywitać Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Akta Sprawy. Na podcastowej osi czasu zbliżamy się wielkimi krokami do końca lat 50. ubiegłego wieku i otwarcia tym samym kart polskiej historii kryminalnej lat 60. Zanim jednak na dobre rozgościmy się w kolejnym przestępczym dziesięcioleciu, mam dla Was pewną ciekawą, zbrodniczą historię z przełomu tych dekad. Zdążyliście już pewnie zauważyć, że w moim słuchowisku poruszam mało znane historie kryminalne. Nie znaczy to jednak, że omawiane tematy sprzed kilkudziesięciu lat nie były żywo komentowane w ówczesnej Polsce. Najczęściej lokalna prasa i spekulacje społeczeństwa wzbudzały lawinę emocji, z którymi musieli poradzić sobie zarówno przedstawiciele organów ścigania, jak również sami oskarżeni. Niejednokrotnie w czasie przewodu sądowego dla najcięższych zbrodni gra toczyła się o życie lub śmierć. Rzecz jasna, życie lub śmierć przestępcy, który w tamtym okresie nie miał lekkiego żywota. Od momentu poszukiwań, przez często niekonwencjonalne przesłuchania, wizje lokalne na miejscach zbrodni, społeczne lincze, wyczerpujący proces sądowy, a kończąc na przyjęciu na siebie sprawiedliwego wyroku. Wszystkie te czynniki sprawiały, że kryminalne dokonania wielu przestępców nabierały gwałtownego rozgłosu i były znaczącymi dla społeczeństwa wydarzeniami z ich lokalnego podwórka. Kończąc wstęp, chciałbym już teraz zaprosić Was wszystkich do skorzystania z bezpłatnego przycisku polubienia tego filmu, przycisku subskrypcji, jak również dzwoneczka powiadomień. W ten sposób w kilka sekund możecie znacząco przyczynić się do rozwoju kanału i przede wszystkim nie przegapicie nowych treści. Pora zaczynać naszą kryminalną podróż. Dzisiejsza historia kurczowo związana jest ze stolicą leżącej na południu kraju Małopolski. Dlatego też odpalamy nasz wehikuł czasu i przenosimy się kilkadziesiąt lat wstecz na poszarzałe krakowskie uliczki, by zapoznać się z dokonaniami Bogusława Olejnika. Dwa zegarki. 9 grudnia 1958 roku. Początek zimowego miesiąca przynosi ze sobą nie tylko chłodną aurę, ale także mrożące krew w żyłach wydarzenia. W Krakowie przy placu na Groblach ojciec i jego syn próbują dostać się do swojego mieszkania. Niestety drzwi od lokalu znajdującego się na parterze budynku są zamknięte. Zaniepokojeni tym faktem postanawiają spróbować dostać się do mieszkania przez okno. Widok, jaki zastają, mrozi im krew w żyłach. Żona mężczyzny i matka jego syna leży nieruchomo z głową zanurzoną w wypełnionym wodą drewnianym pojemniku. Nie żyje. Jak przerażający i odciskający swoje piętno na psychice obu domowników musiał być to widok. Postanowili zawiadomić milicję obywatelską, która po chwili zjawiła się w mieszkaniu. Martwą kobietą była 40-letnia Barbara P. Po wstępnych oględzinach miejsca odnalezienia zwłok ustalono, że do śmierci doszło między godziną 11 a 13. Funkcjonariusze śledczy szybko wykluczyli samobójstwo kobiety, ponieważ na ciele Barbary odnaleziono ślady po ciosach zadanych w głowę. Sprawca trzykrotnie uderzył kobietę, a następnie próbował ją udusić, o czym świadczy znaleziony na szyi ofiary zaciśnięty szal. Po przeprowadzonym rozpytaniu mieszkańców budynku, jedna z sąsiadek kobiety zeznaje, że w okolicy południa słyszała tępe odgłosy. Jednakże, jak mówi, sugerowała się faktem zwyczajowego o tej porze przygotowywania mięsa na obiad przez Barbarę P. Kolejne odkrycia funkcjonariuszy wnoszą do sprawy istotny trop. Z mieszkania w centrum Krakowa zginęły dwa zegarki. Był to zegarek Doxa oraz Delbana. Ale nie tylko one, ponieważ znika z nimi również gotówka, a dokładniej 3000 zł. Czyżby śledczy na samym początku drogi rozpoznali motyw przestępcy? Ukierunkowanie na komfort bądź, jak kto woli, przestępstwo na tle rabunkowym. Szybko wyjaśnia się także sprawa zamkniętych do mieszkania drzwi. Klucze do lokalu zostały najprawdopodobniej zabrane przez sprawcę, który zamknął za sobą drzwi i spokojnie opuścił budynek. Tak szybko jak funkcjonariusze wyjaśnili sprawę zniknięcia kluczy z mieszkania, tak samo szybko ustalili, że zbrodniarz musiał być znajomym Barbary P. A to dlatego, że kobieta była dość przezorna i gościła w swoim mieszkaniu tylko osoby, które znała. Jako że przestępca w domu kobiety bez problemu odnalazł zarówno cenne zegarki, jak i gotówkę, musiał być z tym mieszkaniem dobrze obyty. Takie profilowanie przestępcy doprowadziło śledczych do wąskiej grupy znajomych całej rodziny, a w dalszym rezultacie do osoby Bogusława Olejnika. W 1958 roku 22-letni mężczyzna pracował jako kierowca w krakowskim przedsiębiorstwie robót drogowych. W dniu zamordowania kobiety Bogusław Olejnik był w pracy, jednakże godziny jego pracy umożliwiałyby mu dokonanie rabunku i morderstwa. Przypuszczenie o możliwości popełnienia przez niego tej zbrodni wynikało właśnie z jego czasu pracy, ponieważ był on w niej widziany tylko między 7 a 10 oraz między 14 a 15. Luki w poszczególnych godzinach umożliwiały więc dokonanie tych czynów. Mężczyzna nie posiadał również alibi, którym mógłby się podeprzeć i odsunąć od siebie podejrzenia. Po przesłuchaniu współpracowników, jeden z nich zeznał, że po południu zauważył dziwne zachowanie Bogusława. Był jakiś niespokojny i rozemocjonowany. Dodatkowo, jak przytacza kolega, Bogusław zagaił do niego, że na święta przydałyby się 3000. Jak bardzo dosadne są to słowa w przeanalizowanych dotąd okolicznościach. Milicja obywatelska postanawia aresztować Olejnika do dalszych wyjaśnień. Dzień po makabrycznych zdarzeniach funkcjonariusze MO zastają Bogusława w mieszkaniu pewnej kobiety, która zresztą była kluczowa w śledztwie, ale o tym za chwilę. Zatrzymany mężczyzna nie spędził wiele czasu w areszcie śledczym, ponieważ wspomniana chwilę wcześniej kobieta dała Olejnikowi alibi i tak po niespełna dwóch dobach mężczyzna został zwolniony z aresztu. Jako ciekawostkę dodam, że zażyłość Bogusława i przywołanej wcześniej kobiety doprowadziła ich kilka miesięcy później do wspólnych kroków na ślubnym kobiercu. Wracając jednak do meritum sprawy. Po opuszczeniu aresztu Bogusław od razu skierował się do domu zamordowanej Barbary P. Rodzina kobiety, ogarnięta żałobą, nie szczędziła słów, niejednokrotnie kierując domniemanie sprawstwa na wypuszczonego z aresztu Bogusława Olejnika. Cytując słowa jednego z synów Barbary: to ty zamordowałeś naszą matkę. Mężczyzna nie pozostawał dłużny i odpowiadał krótko: to dlaczego mnie zwolnili z aresztu? Chwilę później dopowiada tylko, że wtedy pracował i ma alibi. Olejnik po niedługiej chwili wychodzi z domu zamordowanej. Wkrótce potem, ku zdziwieniu wszystkich domowników, odnajdują się klucze do ich mieszkania w kredensie. Nie potrafią wytłumaczyć, jakim cudem się tam znalazły, skoro zniknęły w czasie rabunku i nikt ich nie odnalazł. Nie uważacie, że sprawca morderstwa i rabunku stał jakby nigdy nic i rozmawiał z rodziną zamordowanej kobiety, po czym z ogromną pewnością siebie zwrócił już do niczego mu niepotrzebne klucze? Zatrważająco kryminalny charakter czynów. Czynów, które ostatecznie na tym etapie śledztwa nie zostały udowodnione i tym samym dochodzenie zostało zamknięte z powodu, rzecz jasna, niewykrycia sprawcy. Funkcjonariusz Jan S. Kraków, ulica Senacka 11. Pod tym adresem mieszkał funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej Jan S. Matka mężczyzny od grudnia 1958 roku próbowała nawiązać kontakt ze swoim synem, często nachodząc jego mieszkanie. Niestety długotrwałe próby dotarcia do Jana nie przynosiły rezultatu. 33-letni milicjant nie otwierał drzwi i po wielomiesięcznych próbach matka mężczyzny była na skraju rezygnacji. Na szczęście nie odpuściła. Przełom nastąpił 29 maja 1959 roku, kiedy to po raz kolejny zjawiła się pod drzwiami mieszkania Jana S. Mężczyzna po raz kolejny nie otworzył, jednakże kobieta w pewnym momencie poczuła fetor wydobywający się z jego mieszkania. Zaniepokojona wezwała na miejsce milicję obywatelską, która postanowiła wyłamać drzwi. To, co ujrzeli i poczuli funkcjonariusze milicji, na pewno zapamiętają do końca życia. Ich oczom ukazała się leżąca na łóżku rozkładająca się sylwetka mężczyzny. Zwłoki nakryte były milicyjnym płaszczem z oznaczeniem sierżanta. Pomimo, że od śmierci mężczyzny minęło już trochę czasu, matka bez problemu rozpoznała w denacie swojego syna. Ostatecznie zidentyfikowano, zapewne na podstawie czasookresu stopnia rozkładu ciała, że milicjant nie żyje od końca października 1958 roku. Jak ustalają śledczy, Jan S. w momencie śmierci nie był już funkcjonariuszem milicji obywatelskiej. 2 lata wcześniej został dyscyplinarnie wydalony ze służby za pijaństwo. Alkoholizm mężczyzny przenosił się niejednokrotnie do jego mieszkania, w którym mieszkała do pewnego czasu razem z nim jego żona. Jednakże po którejś z kolejnych gwałtownych sprzeczek odeszła od mężczyzny. Aby zarobić parę dodatkowych groszy, Jan S. wynajmował prostytutkom jeden ze swoich pokoi. Były milicjant spokojnie zamieszkiwał więc mieszkanie, do którego często przychodzili klienci jego otwartych na nowe kontakty współlokatorek. Funkcjonariusze milicji po pewnym czasie dochodzą do istotnego punktu zaczepienia w sprawie śmierci mężczyzny. Dozorczynią w kamienicy przy ulicy Senackiej, w której zmarł Jan S., była matka Bogusława Olejnika. Był to kamień milowy w śledztwie, dzięki któremu funkcjonariusze mogli domniemać powiązanie osoby Olejnika z wydarzeniami w mieszkaniu byłego milicjanta. Takie ukierunkowanie sprawy dało do myślenia organom ścigania, które skupiły się baczniej na osobie Bogusława Olejnika. Jakiś czas później do mieszkania przy Senackiej postanawia wprowadzić się z powrotem była żona Jana S. Jako że kobieta była dobrze zorientowana w rzeczach byłego męża, szybko odkrywa brak charakterystycznego płaszcza wiodełkę. Przy czym pasek do kompletu był na swoim miejscu. Oznaczało to, że albo mąż sprzedał płaszcz, albo został on skradziony. Taką hipotezę na tym etapie można było wysunąć. Po tym jak po raz kolejny w Krakowie wzięto na celownik Bogusława Olejnika, a dochodzenie i rozpytania śledczych zintensyfikowano, rychło udało się dotrzeć do świadka, który twierdził, że Olejnik próbował sprzedać mu opisany chwilę wcześniej płaszcz. Bogusława interesowało 200 zł za odsprzedanie specyficznego odzienia. Niestety świadek płaszcza nie kupił, tym samym bez tego przedmiotu ten wątek nie mógł być kluczowym dowodem obciążającym Bogusława. Andrzej Snopkowski, lider w prowadzonym śledztwie, uważnie prześledził życie podejrzanego mężczyzny. Z tej analizy wyłania się obraz znajomości Bogusława Olejnika z nieznanym im wcześniej mężczyzną. Okazało się, że Olejnik często widywał się ze swoim kolegą Tadeuszem W., zamieszkującym w Krakowie przy ulicy Grodzkiej. Połączono te dwie osobistości i dość szybko wyszło na jaw, że w sierpniu 1958 roku obaj mężczyźni brali udział w bójce w barze pod Smoczą Jamą. Za ten wybryk byli poszukiwani, ponieważ nie raczyli stawić się na rozprawie sądowej. Panowie nie mogli rozwiązać tego inaczej, jak tylko ucieczką, która dla Tadeusza W. skończyła się schwytaniem przez MO w Gdańsku. Podczas przesłuchania w Krakowie oznajmił milicjantom, że z Bogusiem zna się od wielu lat. Rozpytanie dotyczące sprawy Jana S. wnosi nowy wątek. Podobno kiedyś nieżyjący mężczyzna, gdy pełnił jeszcze służbę w milicji obywatelskiej, starł się z Olejnikiem i boleśnie go poturbował. Z tego co przytacza przesłuchiwany, Bogusław dobrze zapamiętał sobie te wydarzenia. Być może były one zapalnikiem emocjonalnej bomby z opóźnionym zapłonem w niewyjaśnionej jeszcze sprawie śmierci mężczyzny. Po tym jak Jan S. został zwolniony ze służby w szeregach milicji obywatelskiej, szybko stoczył się w swoim alkoholowym letargu. Przy czym, jak ustalono, Bogusław Olejnik często nachodził mieszkanie swojego jednorazowego kata i towarzyszył mu w libacjach alkoholowych. Czyżby podczas jednej z wielu zakrapianych alkoholem posiadówek nadarzyła się sposobność do odwetu za pamiętne pobicie? Funkcjonariusze śledczy dysponowali teraz wieloma nowymi wątkami i powiązaniami, które musieli poddać analizie. Jednakże z każdym kolejnym krokiem byli oni coraz bliżej ustalenia chronologicznego łańcucha wydarzeń. Mordercza rozgrywka. W krakowskim mieszkaniu przy ulicy Senackiej nie tylko Bogusław odwiedzał byłego milicjanta Jana S. Często przychodził tam nie z kim innym jak ze swoim kolegą Tadeuszem W. Przy alkoholu zazwyczaj w ruch szły karciane rozdania. Podczas prowadzonego dochodzenia Tadeusz W. zeznał, jakoby podczas jednej z takich libacji w październiku 1958 roku doszło do pewnej kontrowersji pomiędzy olejnikiem a byłym milicjantem. Tadeusz w czasie popijawy wróżył z kart, przy czym każdorazowo wynikiem wróżby był as trefl. Były milicjant w pewnym momencie żywiołowo skomentował, odnosząc się do Bogusława, w następujących słowach. Karta wskazuje, że niedługo pochodzisz po tym świecie. Olejnik nie wytrzymał. Wyczuł moment nieuwagi i w porywisty sposób zaatakował Jana S., uderzając go w głowę trzymaną w dłoni butelką. Pokiereszowanego mężczyznę przenieśli razem z Tadeuszem W. na łóżko. Były milicjant dawał jeszcze oznaki życia, jednakże niedługo, ponieważ olejnik postanowił skrócić jego cierpienie na tym świecie. Były milicjant nie żyje. Po wszystkim Bogusław przykrył ciało zamordowanego płaszczem i zabrał się do przeszukiwania mieszkania w celu odnalezienia służbowej broni. Mężczyźnie niestety nie udało się znaleźć milicyjnego atrybutu. Podobnie jak to miało miejsce w mieszkaniu przy placu na Groblach, tak i tu drzwi zostały zamknięte na klucz. Obaj mężczyźni, ubrodzone z krwi ręce, umyli pod kranem w bramie budynku i spokojnie opuścili miejsce zbrodni. Po tych ujawnionych faktach na rezultaty milicji nie trzeba było długo czekać. Bogusław Olejnik został aresztowany i podczas zapewne merytorycznego przesłuchania przyznał się do morderstwa byłego milicjanta. Swoich zeznań jednakże nie podtrzymywał na dalszym etapie prowadzonego postępowania, a całą odpowiedzialność zrzucał na dobrego kolegę Tadeusza W. Do trzech razy sztuka. W zaistniałych okolicznościach Tadeusz W. wprowadza nieprzewidziany zwrot akcji do toczącego się śledztwa. Zdradza milicjantom, że w grudniu 1958 roku był razem z Bogusławem pod mieszkaniem przy placu na Groblach. Mam tutaj na myśli oczywiście dom zamordowanej Barbary P. Olejnik oznajmił, że udaje się do kobiety po pieniądze. Tadeusz wspomina kilka szczegółów dotyczących tego wydarzenia. Przytacza, że czekał na kolegę około 30 minut, a po wszystkim dowiedział się od Bogusława, że ten od kobiety wyszedł z niczym. Chyba nie do końca z niczym, bo jeśli pamiętacie moje słowa z początku analizy tej sprawy, wspominałem o kobiecie, która dała alibi olejnikowi, gdy ten był podejrzewany o związek ze śmiercią Barbary P. Wymieniona kobieta to po prostu przyszła żona Bogusława. Jak już mówiłem, nie wyszedł od Barbary P z niczym. Żona olejnika dopiero po wielu latach odwołała swoje nieobciążające męża zeznania i powiedziała prawdę. W dniu zabójstwa Barbary Bogusław zjawił się u niej wieczorem i posiadał zegarek Delbana. Jak wtedy tłumaczył, użyczył go od swojej siostry. Teraz wiemy, że nie była to prawda. Taki rozwój wydarzeń przywrócił do śledztwa rozliczenie odpowiedzialności za popełnioną na kobiecie zbrodnię. W tym momencie wcześniejsze niemożliwe do obarczenia winą Bogusława Olejnika poszlaki zostały podparte obciążającymi zeznaniami jego bliskiego kolegi. Silne powiązania Olejnika z dwoma zabójstwami oznaczały dla niego teraz rychło zbliżające się rozwiązanie. Jednakże ku zdziwieniu wszystkich do wielowątkowego już śledztwa dochodzi kolejna kryminalnie powiązana z Olejnikiem sprawa. Do funkcjonariuszy milicji dochodzą słuchy, że w piwnicy budynku zamieszkiwanego przez zamordowanego Jana S. zakopane jest ciało jednej z prostytutek. Jest to poważne podejrzenie, dlatego też milicjanci zaczynają działać, ponieważ mogła to być jedna z kobiet lekkich obyczajów pomieszkująca u byłego milicjanta. W styczniu 1961 roku funkcjonariusze zaczynają przekopywać pomieszczenie piwniczne w kamienicy przy ulicy Senackiej i natykają się na ciało. Ku zaskoczeniu wszystkich szybko okazuje się, że nie jest to ciało kobiety, a rozkładającego się mężczyzny. Dlaczego o tym wspominam? A to dlatego, że zwłoki musiały zostać zakopane już jakiś czas temu i stopień rozkładu oraz fetoru wydobywającego się z wykopu był nie do wytrzymania. Tutaj ciekawostka. Funkcjonariusze zawezwali telefonicznie przełożonych, aby ci, cytując ich słowa, dostarczyli im służbowy płyn znieczulający, który miał umożliwiać im dalszą pracę. Prośba ta oczywiście została spełniona, a wódka dostarczona milicyjnym radiowozem. Analiza ciała Denata unaoczniła następujące fakty. Mężczyzna z widocznym pęknięciem czaszki. Odnaleziony w kieszeni skrawek gazety i grzebień. Udało się także zidentyfikować ciało mężczyzny. Był to bezsprzecznie 20-letni Wojciech M. z Nowej Huty. Rozpoznanie mężczyzny nastąpiło poprzez identyfikację zębów, a dokonali tego rodzice ofiary, którzy ostatni raz widzieli syna 26 marca 1959 roku. Mężczyzna pracował jako kierowca w przedsiębiorstwie poszukiwań naftowych znajdujących się przy ulicy Lubicz. W marcu przekazał rodzicom informację, że postanawia udać się za granicę, przy czym założył na siebie galowy strój i od tego momentu rodzice nie mieli z nim kontaktu. Warto tutaj wspomnieć, że tak jak i Wojciech M., tak i Bogusław Olejnik oraz Tadeusz W. przez jakiś czas pracowali w tym samym przedsiębiorstwie poszukiwań naftowych. Zbyt dużo zbieżnych znajomości i miejsc stawiało obu mężczyzn w kręgu podejrzanych o dokonanie morderstwa na Wojciechu M. W końcowym etapie tej sprawy oboje z podejrzanych nawzajem obarczali się zarzutami o morderstwo. Bogusław zarzucał Tadeuszowi zamordowanie Wojciecha, a sam miał tylko pomagać w zakopaniu ciała. Jednakże oskarżony mężczyzna kategorycznie się z tym nie zgadzał. Końcowy werdykt. Rozprawa sądowa przeciwko oskarżonemu Bogusławowi Olejnikowi i Tadeuszowi W. toczyła się przed Sądem Wojewódzkim w Krakowie. Zarzuty, jakie ciążyły na Olejniku, to morderstwo Barbary P. oraz Jana S., a także współudział w mordzie na Wojciechu M. Podczas przewodu sądowego oskarżony Bogusław Olejnik często dopuszczał się znieważania zarówno sędziego, jak i prokuratora. Za te występki musiał dwukrotnie opuścić salę rozpraw. Podczas procesu przedstawiono także nowe dowody na związek Bogusława Olejnika z morderstwami w mieszkaniu przy placu na Groblach oraz przy ulicy Senackiej. Odnaleziono osoby, które zakupiły zrabowane z domu Barbary P. zegarki Doxa i Delbana. Co prawda nie zostały zakupione bezpośrednio od Olejnika, jednakże funkcjonariusze dowiedli poprzez pośredników sprzedaży związek transakcji zrabowanych zegarków z osobą Bogusława. To nie wszystko, bo jakże istotnym dowodem, który udało się przedstawić w sprawie, stał się odnaleziony płaszcz Jana S., charakterystyczną jodełkę. Wielka praca funkcjonariuszy śledczych, ale również obywatelska postawa i współpraca zamieszanych w sprawę zwykłych mieszkańców zasługuje tutaj na pochwałę. Akta przepełnione stronami opisywanych poszlak, dowodów, zeznań i logicznych powiązań wskazywały na bezsporną winę oskarżonego Bogusława Olejnika. Sąd Wojewódzki w Krakowie 27 marca 1963 roku ogłasza wyrok. Bogusława Olejnika skazują na karę śmierci za sprawstwo dwóch zabójstw, pierwszego na Barbarze P. i drugiego na Janie S. Tadeusza W. skazują na 10 lat więzienia za współudział w morderstwie Jana S. Sąd, argumentując wyrok, niestety nie dysponował bezpośrednio obciążającymi dowodami za udział obu mężczyzn w zabójstwie Wojciecha M., dlatego też nie rozliczał mężczyzn z tytułu tej zbrodni. co w rezultacie nie dało odpowiedzi na pytanie dotyczące śmierci Wojciecha M. Nie zmienia to faktu, że ręka sprawiedliwości w ostatecznym rozrachunku dosięgła zbrodniarzy. Jeszcze tego samego roku w krakowskim więzieniu wykonano wyrok śmierci na urodzonym w 1936 roku Bogusławie Olejniku. Zakończenie. Tak się stało, że jest to kolejna sprawa w moim podcaście, w której dużą rolę odegrali funkcjonariusze śledczy. Wielka praca milicjantów doprowadzała ich krok po kroku do nowych powiązań i kolejnych ogniw tego kryminalnego łańcucha przestępstw. Nie bez przyczyny często polega się właśnie na ich karkołomnej pracy, bo to od nich w głównej mierze zależy silny materiał dowodowy przedstawiony w późniejszym etapie na sali rozpraw. Jak już jesteśmy przy sali rozpraw, to chciałbym przytoczyć wam, że jeszcze w czasie rozprawy Olejnik grzmiał, że jest niewinny i nie chce, aby go męczono, tylko od razu rozstrzelano. Mocne słowa, przyznajcie. Wydaje mi się, że Bogusław był w emocjonalnym potrzasku i realnie bał się o swoje życie. Dotarło do niego, że na jego oczach dokonuje się jego własna historia. Mam dla was jeszcze jedną ciekawostkę. Dla wszystkich słuchających ten odcinek podcastu w serwisie YouTube, w tym momencie na waszym ekranie pojawia się fotografia Bogusława Olejnika. Jest to klisza wykonana podczas wizji lokalnej z miejsca zakopania zwłok Wojciecha M. w piwnicy kamienicy przy ulicy Senackiej. Olejnik, otoczony funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej, wygląda tutaj na poważnego, zmartwionego i chyba trochę stłumionego sytuacją, w jakiej się znalazł. Co by nie mówić, jest to na pewno jeden z bardziej interesujących załączników do zobrazowania stop klatki z tej kryminalnej historii. Podczas analizy dzisiejszej sprawy wspominałem o głównodowodzącym w toczącym się śledztwie Andrzeju Snopkowskim. Była to osoba w ogniu dochodzenia, która po upływie wielu lat wydała książkę pod tytułem Trzy wyroki, w której między innymi przybliża całokształt sprawy Bogusława Olejnika. Wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzy na temat dzisiejszego antybohatera zachęcam do tej lektury z 1982 roku. Powoli zbliżamy się do końca dzisiejszego odcinka. Drogi słuchaczu, jeśli dotarłeś do tego momentu, to znaczy, że materiał w jakimś stopniu Cię zainteresował, a opinię na jego temat możesz wyrazić, zamieszczając komentarz pod tym odcinkiem. Pamiętaj, że to Ty przyczyniasz się do rozwoju tego kanału i takie działania motywują mnie do dalszej pracy, a innych słuchaczy do podobnej aktywności w internetowym życiu podcastu. Zachęcam także do odwiedzenia profilu podcastu na Instagramie czy Facebooku. Tymczasem pora kończyć dzisiejszy epizod. Żegnając się z Wami, zapraszam już teraz na kolejny kryminalny odcinek i nie pozostaje mi nic innego, jak powiedzieć do usłyszenia.